Dobry jest Bóg dla nas wszystkich, Jego łaska trwa na wieki. Dobry jesteś, Panie, i nie potrafisz, nie. I każdego dnia mnie zadziwiasz, może w ten sposób, nawet i dzisiaj. Bóg jest gospodarzem tego nabożeństwa i uwierzcie mi, ja nie koordynowałem z pastorem, o czym będziemy mówić. A pastor na początku powiedział o rzeczach dla naszego życia fundamentalnych, o nawróceniu, o byciu uczniem i o mocy Ducha Świętego. I takie będzie moje kazanie na początku tego roku. Warto, gdy robimy podsumowania, postanowienia, gdy patrzymy na mijający rok i z nadzieją też na przyszły, porozmawiać o rzeczach prostych, o rzeczach fundamentalnych dla naszego życia. To kazanie będzie oparte na kilku fragmentach biblijnych, ale również będzie ubarwione jedną prawdziwą historią i kilkoma fikcyjnymi, może nawet bajkami. W każdym z nas tkwi dziecko i przypomnijmy sobie te lata młodzieńcze, gdy zapartym tchem słuchaliśmy bajek czy baśni, które miały wyjątkową zdolność trafiania wprost ze swoim przekazem w serce dziecka. I myślę, że jest to jeden z aspektów wezwania Jezusa, abyśmy się stali jak dzieci, żebyśmy mieli tą umiejętność patrzenia na świat zadziwionym wzrokiem, dostrzegającym cudowność życia i cudowność stworzenia i otwartym na baśń albo przypowieść. Postaram się też na pewne fragmenty biblijne spojrzeć z innej perspektywy i sami pod koniec ocenicie, czy was to ubogaciło, czy też nie. 3 tygodnie temu mieliśmy przywilej gościć w naszym zborze wspólnotę domu Łazarza. Byliśmy poruszeni tymi prostymi świadectwami i piosenkami, które we mnie osobiście, myślę, że wielu z was wzbudziły tęsknotę za płonącym ogniskiem w lesie, w letni wieczór, za rozgwieżdżonym niebem, gdy czuliśmy się tak blisko Boga, ogarnięci Jego miłością. I te historie przypominały taką jedną, którą teraz chcę z bratem Kaziem zainscenizować. Proszę cię, Kasiu. Jest to króciutka historia o spotkaniu dwóch przyjaciół. Jeden z nich nawrócił się ku Chrystusowi, drugi jest niewierzący.
Ściągę mam, bo mogę zawalić. Kochani, nasi kochani, teraz nas spotyka...
Przyjacielu, jestem twoim kochanym.
Och, mój drogi bracie. No, ale nie znamy się specjalnie dobrze, co nie, w tej historii. Tak więc mówisz, że nawróciłeś się ku Chrystusowi.
Tak, to prawda.
A ty wiesz chociaż przynajmniej, w jakim kraju on się urodził?
Nie wiem.
No, a wiesz, jakie on kazania, ile on kazań w ogóle powiedział?
Nie wiem.
To ty naprawdę bardzo mało o nim wiesz. Ty się nawróciłeś ku Chrystusowi, mówisz, że jest, że żyje, nie znasz go i tutaj mi mówisz, że go znasz.
To prawda. Wstydzę się tego, że tak mało o nim wiem, ale jednak coś wiem. 3 lata temu byłem pijakiem. Mój dom się rozpadał. Moja żona i dzieci z lękiem oczekiwały moich wieczornych powrotów do domu. A teraz nie piję. Mój dom jest domem szczęśliwym, a dzieci z tęsknotą oczekują mojego powrotu wieczorem. To wszystko uczynił dla mnie Chrystus. I to jest to, co wiem o Chrystusie.
Okay.
Dziękuję, Kasiu. Okay. Brawa. Znać naprawdę, to znaczy być przemienionym przez to, co się zna. Paul Washer w swoim tak zwanym szokującym kazaniu przyrównał spotkanie, może inaczej, powiedział, że człowiek nie pozostaje takim samym po spotkaniu z 30-tonową ciężarówką, tym bardziej po spotkaniu z Bogiem. Z Bogiem, który szuka zgubionych. Gdy pierwsi rodzice zgrzeszyli i ukryli się przed Bogiem, Bóg poszedł i powiedział, zadał pytanie, gdzie jesteś? Tak jakby przed Bogiem można było się schronić. Ale to pytanie zmusiło ich do tego, żeby ujawnili swój grzech i swój bunt. Cała Biblia, jeżeli popatrzymy na nią pod tym kątem, czy cała historia ludzkości, jest odpowiedzią na pytanie Boga, gdzie jesteś? I Biblia jest echem tej odpowiedzi. Gdzie jesteś? Hebrajskie słowo oznaczające akt skruchy, teszuwa, znaczy powrót, ale znaczy też odpowiedź. Więc powrót do Boga jest daną mu odpowiedzią. Przepraszam za malutką przerwę. I Bóg przez całą Biblię zadaje pytanie. To jest Bóg szukający. Bóg zadaje pytanie przez proroka Jeremiasza, wracajcie, synowie wiarołomni. To jest poszukiwanie Boga, który jest chory z miłości, Boga zazdrosnego, który w pieśni nad pieśniami mówi, otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, oblubienico moja, gołąbku mój, otwórz mi. To jest poszukiwanie pasterza, który szuka zgubionych owiec. I ustami proroka Ezechiela mówi, będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. I w końcu jest poszukiwaniem totalnym. Jest poszukiwaniem Boga, który stał się jednym z nas, który stał się człowiekiem. I ogołocił się, aby nas znaleźć. I w tym duchu przeczytajmy tekst przewodni dzisiejszego kazania. To jest z Ewangelii Mateusza, rozdział 13, wersety 44 i 46. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Przyzwyczailiśmy się interpretować te dwie przypowieści jako zobrazowanie naszych starań, by przyjść do Boga. Ja sam często w ten sposób to przedstawiałem, że Bóg jest tak drogocennym naszym skarbem, jest tak wart miłości, że warto, żeby człowiek całkowicie sprzedał wszystko, żeby odnaleźć Boga. I jest to prawda. I znajdujemy w Biblii wiele wersetów, które popierają tą interpretację. Ale myślę, że te słowa mają bardziej pierwotny kontekst. Cały rozdział 13 Ewangelii Mateusza, za wyjątkiem końcówki, to są przypowieści. I tak na początku mamy przypowieść o czworakiej roli i o pszenicy i konkolu, które mówią o początku królestwa na ziemi i w sercu człowieka. Potem mamy dwie przypowieści, które mówią o mocy, jaka tkwi w królestwie. Jest to podobieństwo o ziarnie gorczycznym i o kwasie. I na zakończenie mamy trzy przypowieści, dwie przeczytane przed chwilą i trzecią, końcową, która mówi o sieci zagarniającej różne rodzaje ryb, które później zostaną przebrane. Dobre zostają, natomiast złe zostają wyrzucone. I sam Jezus przyrównał rybaków przebierających te sieci do aniołów i do końca świata. Więc cały rozdział 13 mówi o początku, o wzroście i o finale o końcu Królestwa Bożego. Mówi o siewcy, którym jest Syn Człowieczy i posłani przez Niego inni siewcy. Mówi o nieprzyjacielu, który sieje złe ziarno, ale mówi też o tym, do którego to królestwo należy. Nieprzyjaciel sieje złe ziarno, ale on szuka drogocennych pereł, wyjątkowych pereł. I dlatego w tym kontekście zwróćmy uwagę na pierwszą z tych przypowieści. To, co Jezus uczynił na krzyżu, jest określane różnymi słowami. Zbawienie, pojednanie, przejednanie, zadośćuczynienie. I od początku chrześcijaństwa teologowie próbowali zrozumieć tą tajemnicę i ukuli kilka teorii, w cudzysłowie, jak działa krzyż, jak działa to, co się działo na krzyżu. Jedna z tych teorii, którą zresztą chyba sami często posługujemy się przy ewangelizowaniu niewierzących, to jest tak zwana teoria łacińska, ukuta w średniowieczu przez Anselma z Canterbury, która polega, jej istota polega na tym, że Bóg musiał, Jego Boży honor i sprawiedliwość musiały być najpierw zaspokojone, żeby Bóg nam mógł wybaczyć. Ta teoria zwana też jest teorią zadośćuczynienia. Czy ta postawa nie przypomina nam postawy człowieka z pierwszej przeczytanej dziś przypowieści? Człowieka, który sprzedaje wszystko, aby stać się legalnym właścicielem onej roli. Sprzedaje wszystko. Czy ta postawa nie przypomina nam Jezusa, który wyzbywa się wszystkiego, aby stać się naszym legalnym właścicielem? Jezusa, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, mówi Paweł w liście do Filipian. Więc Chrystus nabył nas legalnie, ale nie poprzestaje na tym. Poszukiwacz drogocennych pereł cały czas szuka tej wyjątkowej, tej pięknej, tej wspaniałej, tej, której piękno zapiera dech w piersiach. Czy to znaczy, że aby mnie nabyć, Jezus odwraca się od ciebie, Pawle, tyłem, żeby mnie kupić? Aniu, czy to znaczy, że Bóg mną wzgardzi, żeby ciebie znaleźć? Nie. Absolutnie nie. To jest paradoks Bożej miłości, o której pięknie mówi prorok Izajasz. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sebę zamiast Ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Inną ludzką stronę tego paradoksu przedstawia apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, gdy porównuje nasz bieg, nasze życie do biegu zawodników na stadionie. I mówi, że jeden tylko zdobywa nagrodę. Czy to znaczy, że jeden z nas w tym zborze albo jeden z chrześcijan w ogóle zdobędzie nagrodę życia wiecznego? Oczywiście, że nie. Ale jestem pewien, że poszukiwacz drogocennych pereł powita mnie, jakbym był tą drogocenną perłą. Drogocenną, piękną, zapierającą dech w piersiach. Powita mnie, usadzi za stołem i będzie mnie obsługiwał, będzie mi usługiwał. Ten kolekcjoner szuka tych drogocennych pereł na każdym miejscu. A szczególnie tam, gdzie grzech się rozmnożył. Poszukuję ich również w więzieniach i w areszcie śledczym na Montelupich. I chciałbym teraz kilka zdań powiedzieć o naszej służbie w areszcie śledczym. W kwietniu minie 3 lata, jak dołączyłem do służby prowadzonej przez Jurka Koniecznego, potem dołączył jeszcze Jurek Kłoda. I o ile 3 lata temu były to tylko godzinne spotkania raz w tygodniu, o tyle ostatnio rozrosły się do 2-3-godzinnych spotkań 2 razy w tygodniu. Mówię wam o tym z 2 powodów. Po pierwsze, chcę się podzielić radością żniwiarza, który mnie ogarnia, ponieważ przez ten czas już 5 osób przyjęło chrzest, 3 kolejne są już przygotowane do chrztu i tylko czekają na to, żeby zakończył się remont w łaźni, aby można było ich ochrzcić. Więc to jest jeden powód. Drugi powód. Chciałbym was prosić o wsparcie, o pomoc. O tą pomoc, na której nam najbardziej zależy. O wsparcie modlitewne. Jestem świadom tego, że służba za murami ma swoją specyfikę i nie każdy by się w niej odnalazł. Ale potrzebujemy ludzi wiernych, którzy by się wstawiali za więźniami, za nami usługującymi, ale również za funkcjonariuszami. Dla wielu z nich ten ciągły stres jest za duży. Nie radzą sobie z nim i sięgają po alkohol i po narkotyki. Być może czujesz, że Bóg cię porusza do tego, żeby dołączyć modlitewnie, wesprzeć tą służbę, ale proszę, żebyś to rozważył dokładnie w swoim sercu, ponieważ nie potrzebujemy jednostkowej modlitwy. Potrzebujemy, niech to będzie tylko 1 osoba albo 2, ale wiernie stające codziennie wyłomie i wołające, wspierające nas w tym, a myślę, że to będzie służba jeszcze ważniejsza niż ta w celi, w areszcie. I chcę wam teraz opowiedzieć historię jednej z osadzonych tam osób. Na potrzeby tego kazania zmienię jej imię na Ewa. To było bodaj w kwietniu tego roku. Ewa przyszła na spotkanie, tylko się przedstawiła, o co poprosiłem zawsze, proszę ich, i siedziała z boku. Jej twarz wyrażała dystans, jakąś taką niechęć. Wręcz czułem namacalnie szybę, jaką odgrodziła się ode mnie i od innych osób. Pełna rezerwy. Nawet się zastanawiałem, po co ona w ogóle pojawiła się na tym spotkaniu. Z różnych powodów ludzie zaczynają przychodzić, niektórzy tylko po to, żeby przerwać więzienną nudę, albo żeby móc gdzieś tam cicho na oboczu ze współwięźniami porozmawiać. Ale jej intencje wydawały się inne. Więc tydzień później byłem wielce zdziwiony, gdy znowu zobaczyłem ją na spotkaniu. I przyszła z takim samym wyrazem twarzy, pełnym rezerwy. Ja już nie pamiętam, o czym wtedy miałem mówić, czemu miało być poświęcone to spotkanie, ale po kilku chwilach poczułem, że mam mówić o Bożym przebaczeniu. I przez 50 minut mówiłem o Bożym przebaczeniu, a właściwie to nie ja mówiłem, tylko mówiły moje usta. Czułem Boże prowadzenie. Duch Święty przypominał mi wersety dawno nawet nieczytane. I słuchajcie, żałuję, że nie można tam wnosić żadnych elementów nagrywających, bo gdybym miał telefon i mógł nagrać jej twarz, to bym miał pamiątkę do końca życia. Po kilku chwilach, gdy zacząłem mówić o Bożym miłosierdziu i przebaczeniu, na jej twarzy zaczęła gościć nieśmiała nadzieja, by pod koniec spotkania rozjaśniała pełną radością. Byłem świadkiem Bożego cudu. Tydzień później przyszła Ewa, ale to była całkiem inna osoba. takie chwile, takie chwile są, słuchajcie, wsparciem dla, w tych momentach, gdy człowiek czuje zniechęcenie. To są cudowne chwile. Ewa była skazana za zabójstwo swojego partnera. Z całego zdarzenia nie pamięta nic, oboje byli pijani. Pamięta tylko moment, w którym się przebudziła, świadoma, że trzyma nóż w ręce, obok leżący i krwawiący partner. Zadzwoniła od razu na pogotowie. Pogotowie przyjechało, ale niestety po kilku godzinach mężczyzna zmarł. Sąd znalazł wiele okoliczności łagodzących, także została skazana tylko na 12 lat więzienia, ale nie potrafiła sobie wybaczyć. Nie potrafiła uwierzyć, że i Bóg jest w stanie jej to wybaczyć. I trwało to ponad 3 lata, aż do spotkania z Bożym miłosierdziem za murami aresztu. Teraz jest już po kilkumiesięcznych przygotowaniach i jest jedną z tych 3 osób, o których wspomniałem, czeka na chrzest. Ewa usłyszała pełen miłości i zatroskania głos Boga: gdzie jesteś? I odpowiedziała na nim. Odpowiedziała Teszuwa, nawróciła się do Boga. I teraz u progu tego roku, nowego roku, do każdego z nas przychodzi Bóg i pyta: gdzie jesteś? Gdzie jesteś na początku 2020 roku? Nie musimy być wcale winni grzechu wspomnianej Ewy. Nie musimy być winni żadnego z grzechów tak zwanych poważnych czy ciężkich. Może nasze serce zarosło już tłuszczem. Może straciliśmy empatię, współodczuwanie. Może zobojętniliśmy. A może nasze serce jest ogarnięte lękiem, zwątpieniem w Bożą miłość, miłosierdzie, łaskę. Może sobie zadajemy pytanie, czy Bóg mnie słyszy. A może już zapomnieliśmy o naszym spotkaniu z 30-tonową ciężarówką i pozwoliliśmy, żeby nasze kości się zrosły, zdruchotane, rany zabliźniły. Nie chcemy już więcej takich dramatycznych przeżyć w naszym życiu. Tym bardziej więc musimy usłyszeć to pytanie: gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Kasiu? Gdzie jesteś, Zbyszku? Gdzie jesteś, Doroto? Gdzie jesteś, Brunonie? Gdzie jesteśmy? Bo Bóg zada nam to pytanie i chce nas odnaleźć. Jestem pewien, że kolejne pytanie, czy kolejne słowa, jakie usłyszymy z Jego ust, to będą słowa: nie bój się. To sformułowanie "nie bój się" występuje w całej Biblii około 100 razy i w przeważającej większości dotyczy sytuacji, w której objawia się Bóg lub posłany przez Jego anioł. Chcę wam teraz przeczytać, kochani, kilka wyjętych wersetów z Księgi proroka Izajasza, z rozdziałów 40-44. Nie szukajcie ich w Biblii. One są piękne. Pozwólcie, żeby całe to piękno przemówiło do waszych serc, tak jak przemawia do mnie. Chcecie, to przymknijcie oczy i wysłuchajcie tych słów. Oto wasz Bóg, oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy, Jego ramię włada. Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, czy wam tego nie opowiadano od początku, czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Książąt obraca w niwecz, sędziów ziemi unicestwia. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu: zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nie bój się, bom ja z Tobą, nie lękaj się, bom ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami ich nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję. Więc daję ludzi za Ciebie i narodzę za Twoje życie. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle. Jeden powie wówczas, ja należę do Pana. Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swojej ręce własność Pana i otrzyma zaszczytne imię Izrael. Wszystkie te słowa są skierowane do Izraelitów uprowadzonych do niewoli, do Babilonii. Wyrwani z korzeniami z Judei, pozbawieni świątyni, w której przebywała Szechina, obecność Boża, ukarani za nieprzestrzeganie zakonu, ponoszący karę za nieprzestrzeganie sabatów, wydani w ręce gniewu Bożego, otoczeni zewsząd kultem Marduka, który wydaje się być potężniejszy niż Jahwe, pozbawieni nadziei. Czy może być większe nieszczęście? I do nich Bóg kieruje te słowa. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Przygotujcie na pustyni drogę, by mój lud mógł powrócić. Wszyscy komentatorzy są zgodni w tym, że te początkowe wersety rozdziału 40 są skierowane do członków Rady Jahwe, do Jego przedstawicieli. To oni mają przygotować drogę, wyrównać ścieżki, żeby lud Boży mógł powrócić do Jahwe. Dlatego na początku tego roku ja też mówię do tych, którzy czują się zniewoleni, dopełniła się wasza niewola. Wracajcie. Nie bój się, wracaj. Czekam na Ciebie, oto czynię rzecz nową. Przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Jest taka opowieść, może bajka o zagubionej owcy. Jedna owca znalazła dziurę w płocie i przecisnęła się przez nią. Napełniło ją to wielkim szczęściem. Błąkała się długo, aż w końcu się zagubiła. Nagle spostrzegła za sobą idącego za nią wilka. Zaczęła uciekać, ale wilk był cały czas za nią. Ale przyszedł pasterz, uratował ją i przyprowadził z powrotem z wielką radością do stada. Pasterz, chociaż wszyscy przekonywali go do czegoś przeciwnego, nie chciał naprawić dziury w płocie. Owce czasami się gubią, pobłądzą, oddalą się od stada, ale jaką radość sprawiają pasterzowi, gdy dają się odnaleźć. Jak wielka radość ogarnia kobietę, gdy znajdzie zgubioną drachmę. Jak wielka radość panuje w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta. Rzeczą ludzką jest się zagubić. Natomiast rzeczą ludzką jest zadać pytanie, gdzie jesteś i odnaleźć zgubę. Bóg przychodzi do nas, mówi, nie lękaj się. Zapewnia o swojej miłości, o swojej trosce, ale po to, żeby nam dać zadanie do wypełnienia. Bóg ma dla każdego z nas indywidualne powołania, ale ma też powołanie dla wszystkich, dla całego Kościoła. W Być może teraz na początku roku jest pora się zastanowić nad tym. Być może czujemy, że Bóg nas powołuje do jakiejś służby. Nie chcemy w nią wejść. Jest to dobry czas. Ale ja teraz chcę powiedzieć o jednym powołaniu ogólnym. O powołaniu, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Słowo winni w tym wersecie to greckie słowo ofelio, które występuje 35 razy w Nowym Testamencie, między innymi przy powieści o nielitościwym dłużniku, czy w modlitwie pańskiej, czy też w liście do Hebrajczyków 2:17, który brzmi następująco. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Dlatego musiał, to słowo musiał, to jest właśnie ofelio, czyli Jezus był winien, był zobowiązany, a właściwie Jego miłość kazała Mu, żeby mógł stać się naszym arcykapłanem. Jezus jest naszym dłużnikiem. Pozwólcie, że powtórzę to jeszcze raz, bo to są niesamowite słowa. Jezus jest naszym dłużnikiem, ale jeżeli On jest naszym dłużnikiem, no to my jesteśmy Jego wierzycielami. To jest logika miłości. To jest logika miłości, której się nie da pojąć umysłem. Serce każdego z nas nie zdobyła mądrość tego świata, ale głupstwo krzyża i właśnie ta logika miłości, która do każdego z nas przemówiła, dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. I poznaliśmy tą miłość i pozwoliliśmy, żeby ona nas ogarnęła. I bardzo pięknie o tym mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jesteśmy wciąż przez Słowo Boże zachęcani, by stawać się tak jak On. I dlatego jesteśmy winni sobie wzajemnie miłość jeden drugiemu. Bliźni jako mój wierzyciel, jako mój permanentny wierzyciel, którego nie jestem w stanie spłacić nigdy. Popatrzmy teraz na siebie, na siedzącego obok, na sąsiada. To jest mój wierzyciel. W jego ręku tytuł wykonawczy. Ci z was, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z komornikiem, wiedzą, co to znaczy. Nikt z utęsknieniem nie patrzy na drzwi, czekając, kiedy go odwiedzi komornik, a kiedy się komornik nie pojawi, to jest strasznie zawiedziony, prawda? Nikt z nas tego nie czyni, a jednak nasz bliźni, nasz sąsiad jest naszym wierzycielem i nie tylko nasz brat w zborze, ale ten uciążliwy sąsiad, leżący w krzakach pijak czy zabójca za murami więzienia. Chciałem wam też zaproponować inne spojrzenie na sąsiada. Minione dopiero co święta są związane z pięknym zwyczajem. Zostawmy na razie dyskusję na temat rzeczywistej daty narodzenia Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś chce toczyć o to boje i rozmawiać na temat pogańskich korzeni daty 25 grudnia, no to jest jego wybór. Dla mnie, jeżeli ten dzień jest okazją do tego, żebym okazał drugiemu przebaczenie i miłość, to oby więcej takich dni. Kiedyś przeczytałem zdanie, które do tej pory gdzieś tam we mnie brzmi, że Bóg wybrał z całego tygodnia jeden dzień, i nazwał go świętym, po to, żebyśmy się w tym dniu zatrzymali i żebyśmy zrozumieli, że każdy dzień jest święty. I podobnie Palestyna, ziemia święta, jest nazwana świętą, żebyśmy zrozumieli, że cała ziemia jest święta. Więc te święta Bożego Narodzenia obdarowujemy się prezentami na pamiątkę tego najwspanialszego daru od Pana Boga, czyli przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. To jest oczywiście aktualny, wspaniały i wyjątkowy prezent od Boga. Ale Bóg ma dla nas też inny prezent. I tym prezentem dla mnie jesteś Ty, Pawle, Ty, Andrzeju. Jesteście Wy. I tym prezentem dla Was jestem ja. Niestety. I nie jesteście, nie możecie mi przekazać dalej, jak inne nietrafione prezenty. Dlatego popatrzmy dzisiaj tak nowym spojrzeniem na tych siedzących obok. Jako na dar na całe życie. Jako na dar i na wielkie zobowiązanie. Zadanie do wykonania. Na naszych rękach, zgodnie ze słowami proroka Izajasza, jest napisane La Jahwe, La Adonai, należący do Jahwe, należący do Boga. Do Boga, który zadaje pytanie, gdzie jesteś? Który idzie, szuka i znajduje. Który mówi, nie lękaj się. Który mówi, szczególnie na początku roku i szczególnie w kontekście przeczytanego fragmentu z Dziejów Apostolskich, że otrzymamy moc Ducha Świętego i będziemy Jego świadkami. Który mówi, idź i czyń podobnie. Idź i w moim imieniu proś drugiego, daj się pojednać z Bogiem. I w moim imieniu błagaj, jeżeli mi pozwolisz, to przywrócę Ci Twoją godność. I chcę zakończyć bajkowo. Opowiem Wam bajkę, która porusza mnie zawsze i którą często opowiadam za murami aresztu. Bajkę o królewskim ptaku. Pewien człowiek znalazł jajko orła. Podniósł i wsadził do kurzego gniazda w zagrodzie. Orzełek wykluł się z innymi i wraz ze stadem kurcząt wzrastał. Orzeł przez całe życie zachowywał się jak kury z podwórka, sądząc, że jest podwórkowym kogutem. Minęły lata i orzeł się zestarzał. Pewnego dnia spojrzał w górę i zobaczył wysoko na niebie, na czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając wielkimi, potężnymi, złocistymi skrzydłami. Orzeł patrzył w górę oszołomiony. Co to jest? Zapytał kurę stojącą obok. To orzeł, król ptaków. Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni. On należy do nieba, my do ziemi. Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał i umarł do końca sądząc, że jest kogutem w zagrodzie. Gdzie jesteś? Pyta Bóg każdego z nas na początku roku. Czy nie pora, żebyś się wzbił w górę i pofrunął? Bo do tego zostałeś stworzony, odkupiony i powołany. Dziękuję.